każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia, czas rozpocząć. W naszym studio już zapowiadani wcześniej goście. Po kolei będziemy wszystkich panów przedstawiać. Jeszcze tylko ostatnie tutaj historie związane z naszym połączeniem. O, teraz już będzie dobrze. To mogę przedstawić listę gości. Sebastian Pienkowski, przewodniczący Rady Miasta i szef Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Drogą telefoniczną, jak państwo słyszą. Drogą telefoniczną także Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A w naszym studio Patryk Broszko, radny Klubu Gorzów Plus. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Oraz Krzysztof Kochanowski, Klub Radnych Kocham Gorzów. Dzień dobry. Dzień dobry. Gorzowscy radni, ale oczywiście tematy nie tylko związane z Gorzowem, także będziemy rozmawiać na tematy ogólnopolskie, na te tematy, na które rozmawiają wszyscy Polacy. Dobrze, drodzy państwo, zacznijmy jednak od tematów lokalnych. Niedaleko nas Santok, piękne miejsce, urokliwe i dużo ciekawych rzeczy się dzisiaj wydarzy. Myślę, że warto gorzowianom uświadomić. Po ponad 2 latach przerwy swoje podwoje otworzy Muzeum Ogrodu Santok, oficjalne otwarcie mariny. Patryk Broszko, nie jako gorzowski radny, nie zazdrości pan trochę gminie Santok takiego rozwoju, jeśli chodzi o wodniactwo? Gorzów przystań kiedyś się mówiło, prawda?
Nie zazdroszczę, ponieważ gmina Santok po prostu korzysta z tych dobrodziejstw natury, które ukształtowały się od wielu, wielu wieków. Dziwnym byłoby, gdyby korzystali na siłę z jakichś innych dobrodziejstw, podczas gdy przepływa przez ich miejscowość rzeka.
A czy to jest jakaś wskazówka dla Gorzowa, tak porównując się? No u nas jest, w Gorzowie jest marina, tak? Ale to jest inwestycja prywatna.
Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy ciężko mówić o jakichś inwestycjach z większym rozmachem, jeżeli chodzi o wykorzystanie wody, dlatego że mamy przede wszystkim dużo pilniejszych i ważniejszych potrzeb inwestycyjnych na terenie miasta Gorzowa, a przypomnę też, że jesteśmy w takim specyficznym, niełatwym i nigdy nam nieznanym czasie doby koronawirusa, który oprócz tego, że sieje spustoszenie w zdrowiach wielu osób, to jeszcze sieje spustoszenie w budżetach miast wielu gmin, a co za tym idzie, tym bardziej musimy selekcjonować inwestycje. Natomiast na tyle jesteśmy zaprzyjaźnioną gminą z gminą Santoka, że myślę, że póki co warto, żeby gorzowianie udali się do Santoka, żeby zobaczyli, jak Santok organizuje takie imprezy, co tam się dzieje, jak można by było ewentualnie współpracować, jeżeli chodzi o Gorzów i Santok na przyszłość.
Skorzystać, jeśli chodzi o wspólny ruch turystyczny.
Dokładnie,
prawda?
Tak. I to jest taka, myślę, wypadkowa na przyszłość, bo tak jak mówię, no jesteśmy w strasznym i nieznanym nam dotychczas czasie, jeżeli chodzi przede wszystkim o finanse gmin, budżetów miast.
O tak, czym zresztą mówimy często w tym studiu.
Dokładnie tak, dlatego no, na dzień dzisiejszy to, co jest najpilniejsze, a dopiero później to, co będziemy chcieli zrobić.
Ale przyznajmy, oczywiście inwestycja rozpoczęta była dużo wcześniej. Mówimy także o muzeum, prawda? To już całkiem inna historia, to nie tylko jakby turystyka, ale też upamiętnienie naszej historii czy kultury. Proszę bardzo, Krzysztof Kochanowski.
No można tylko pogratulować takiej inwestycji, która niewątpliwie pokazuje, że Santok wykorzystał swoje możliwości i potencjał w zakresie turystyki, bo tutaj, jeżeli mówimy o marinie, to ona się przełoży zapewne na to. Ja myślę o Gorzowie w ten sposób, że warto patrzeć dzisiaj na Santok, jaki będzie odbiór tej samej inwestycji, bo faktycznie ona może pokazać, że warto w Gorzowie iść w tym kierunku. Ja też często bywam w Cigacicach, tam również podobna przystań jest, także, że tam w tym miejscu to się doskonale sprawdza. Wiele, wiele turystów wpływa do Cigacic, zatrzymuje się. Jeżeli rzeczywiście w Santoku ta inwestycja podobnie będzie się miała, gdzie przyciągnie właśnie swoimi tutaj walorami wielu turystów, warto myślę przypatrzeć się i na przyszłość pomyśleć, żeby taka marina w centrum przy bulwarze mogła powstać.
A połączyć siły jeszcze bardziej? Nie wiem, powiązać?
Wie pan, no jeżeli tutaj powstanie taka linia turystyczna na rzece, no to myślę, że warto połączyć siły i skumulować też pewien wysiłek, żebyśmy właśnie tutaj czerpali korzyści wspólnie z takich przedsięwzięć. Warto też promować tego typu inicjatywy, później też propagować, informować, reklamować, że takie miejsca w naszym województwie są, bo myślę, że turystyka będzie miała znaczenie też na przyszłość, jeżeli chodzi o to, żebyśmy do Gorzowa ściągali więcej osób.
To wymaga chyba ściślejszej współpracy gminy Santok, czy gmin ościennych z Gorzowem. Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
No tak jak moi koledzy powiedzieli, cieszy kolejny element, który wzbogaca naszą kulturę, potrzebę rozwoju turystyki. Dzisiaj w północnej części województwa mamy kolejny argument, żeby zapraszać wszystkich zarówno z Polski, jak i z zagranicy, żeby odwiedzali nasz region. Oczywiście będzie to też atrakcyjne miejsce dla wielu gorzowian, więc tylko się cieszyć. Zwłaszcza, że pamiętajmy, no Santok to jest gród, który no, chyba, jak dobrze pamiętam, pamięta jeszcze Mieszka I i ma bardzo
kawał historii.
Historię.
Jest się czym pochwalić.
Jest się czym pochwalić, dokładnie. Także kolejny element tej naszej turystycznej układance. Tylko się cieszyć. Gratulujemy wójtowi, jak i Radzie Gminy za to, że tak pięknie działają na rzecz swojej gminy.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Czy ja dobrze rozumiem, jest pan w tej chwili w Santoku? Tak?
Tak, ja właśnie znajduję się w Santoku, bo będę dzisiaj z racji też służbowej uczestniczył w tej uroczystości otwarcia mariny, a następnie otwarcia ponownej wystawy Grodu Santok, Muzeum Polskiego. Więc dzisiaj ważny dzień właśnie nie tylko dla gminy Santok, ale także dla Gorzowa. Turystyka nie zna granic i tak naprawdę te wszystkie elementy inwestycji o charakterze turystycznym, a marina w tym momencie sprowadza tych, którzy posługują się łodziami i wędrują właśnie po naszych rzekach, jeziorach, rzeczkach. To wszystko powoduje, że tak naprawdę stajemy się coraz bardziej otwarci, coraz bardziej bliżsi dla różnych grup, które w różny sposób lubią spędzać swój czas. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy, że Santok tak naprawdę, tak jak kolega Pieńkowski powiedział, ma i pan redaktor też, to bogata historia. Swego czasu to był klucz do wrót Królestwa Polskiego, jeszcze w okresie średniowiecza. A my mamy Santok na wyciągnięcie ręki. Mamy dobrą ścieżkę rowerową, z której osobiście często korzystam. Jest ona bezpieczna i w tym momencie warto będzie częściej zaglądać do Santoka i korzystać właśnie chociażby z tej oferty Muzeum Gorzowskiego, a tutaj w Santoku znajduje się właśnie jego filia. Więc myślę, że to co proponuje gmina jest jak najbardziej właściwe. Przypomnijmy, że ta marina powstała w ramach też współpracy polsko-niemieckiej, a więc tutaj pracują środki europejskie. I cieszmy się z tego i również jako gorzowianie korzystajmy z tego, mówmy o tym, promujmy to i przyjeżdżajmy do Santoka.
Patryk Bryszko?
Takie pytanie do mojego kolegi Radosława Wróblewskiego. Radku, którędy ty jeździsz do tego Santoka, bo nie przypomina sobie, żeby na całej tej trasie była ścieżka rowerowa.
Tam jest, ja jeżdżę tutaj w kierunku ulicą Warszawską, w kierunku Czechowa. Tam oczywiście jest taki mały fragment, gdzie trzeba jechać asfaltem, ale jest to bezkolizyjny, nie ma tutaj problemu. Naprawdę ruch jest w miarę opanowany. Są tutaj też, tak już od wielu lat zresztą skonstruowana jest droga, że są spowalniacze, są w tym momencie znaki, które powodują, że trzeba po prostu, kierowca samochodu musi się w tym momencie zatrzymać, przyhamować, więc ja mówię wprost, ta droga jest bezpieczna.
Panowie, dobrze, to pewnie opinie są podzielone, czy jest bezpieczna, czy nie, ale zachęcamy do tego, żeby wykorzystać ten czas. Tak rozpoczęliśmy weekendowo nasz program, teraz już proza życia. Budżet obywatelski, trwa głosowanie. Gorzowianie będą, czy mogą głosować do 21 września. Drogą internetową. Panowie już oddaliście głos. Zacznijmy teraz od Sebastiana Pienkowskiego. Głosował już pan?
Oczywiście. Przez internet. Pierwszy raz zresztą przez internet, także dosyć gładko poszło. Zagłosowałem we wszystkich możliwych propozycjach.
A co było trudniejsze? Ta droga A co było trudniejsze? Nie wiem. Drogą internetową głosowanie, czy po prostu przebieranie w tych opcjach do wyboru? Bo rzeczywiście różnorodność jest bardzo duża, prawda? Propozycje gorzowian. No tutaj naprawdę są ciekawe.
To znaczy, nic chyba nie było trudnego. Jeśli ktoś ma chociaż w podstawowym stopniu opanowanym manualnie użytkowanie komputera czy tableta, jest w stanie to sam zrobić. Jeśli nie, to oczywiście ktoś może mu pomóc. Także zachęcam serdecznie, bo rzeczywiście ta droga jest najprostsza, najłatwiejsza i dobrze, żebyśmy głosowali, ponieważ no, coraz więcej pieniędzy jest w tym budżecie.
7 milionów. Termin
też, dokładnie, ten termin jest wystarczający, żeby usiąść rano czy wieczorem i te 2-3 minuty poświęcić i zastanowić się, no rzeczywiście te inwestycje są potrzebne, chociaż tak jak wcześniej już mówiłem, to jest jakiś rodzaj protezy, ale, no, ale dobrze, że tak się dzieje, ponieważ mieszkańcy mają bezpośredni wpływ i w ramach mobilizacji mogą zdecydować w małej sprawie, ale zawsze w pożytecznej i własne otoczenie upiększyć, wpłynąć na to, żeby lepiej się mieszkało. Także tutaj zachęcam mieszkańców, mobilizujmy się i niech wygrają ci, którzy są najmocniej zmobilizowani.
I to, co ciężko jest wygrać, czy o co trzeba się postarać, potem bardziej się o to dba, prawda? Chociażby skatepark dzisiaj w Parku Kopernika, zawody rozgrywane właśnie w tym miejscu, to młodzież sobie to wszystko wymyśliła, wywalczyła i zostało to stworzone właśnie z budżetu obywatelskiego. Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Można powiedzieć, że budżet obywatelski sprawdził się w Gorzowie, zresztą praktycznie we wszystkich miastach, samorządach, gdzie jest on wprowadzony, zyskuje on akceptację mieszkańców. Najważniejsze jest to, że wywołuje on właśnie aktywność ludzi, którzy chcą się angażować, którzy przychodzą na spotkania, którzy mają swoje pomysły, dopracowują je, szukają rozwiązań, wymuszają też tutaj taką aktywność na urzędnikach innego rodzaju, takiego bezpośredniego, jeszcze bliższego kontaktu ze sobą. I co najważniejsze, tych pomysłów jest zawsze dużo i ja też uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach, dyskusjach na temat właśnie budżetu obywatelskiego, chociaż w tym roku z powodu COVID-u było to utrudnione, później te spotkania były w ograniczonej formule organizowane.
Trudniej było o kompromisy. Trudniej było kompromisy w większych grupach.
Tak, tak, znaczy, ale wie pan co, właśnie o to chodzi, że ludzie też uczą się dyskusji, uczą się przygotowania argumentów, polemiki i to jest ważne i na przykład też mogę powiedzieć, że właśnie w takich dwóch miejscach, w których uczestniczyłem, drugi rok z rzędu na przykład udawało się osiągać konsensus po długich dyskusjach, a w drugim miejscu z kolei no, nie było to możliwe drugi rok z rzędu i będzie w tym momencie głosowanie rozstrzygało, który projekt zostanie wyznaczony do realizacji. Natomiast warto pamiętać o tym, że budżet obywatelski stał się już takim jak gdyby stałym elementem naszego krajobrazu społeczeństwa obywatelskiego w Gorzowie i po prostu trzymajmy za niego kciuki i róbmy wszystko, żeby w tym momencie w przyszłym roku również był obecny, również był doceniony, jeśli chodzi o wielkość środków, bo warto w tym momencie w taki sposób właśnie partycypacyjny oddawać możliwość decydowania o swoim mieście, o swoim najbliższym otoczeniu, naszym mieszkańcom.
Nawet w czasach covidowych tak zwanych, ten nawet budżet nie został uszczuplony, przypomnijmy, tak? Jeśli chodzi o samorząd. Krzysztof Kochanowski, Kocham Gorzów.
Ale że chyba powiedzieć też to, że w tym roku mamy, czy w przyszłym roku będzie kolejna, 9. już edycja budżetu obywatelskiego, więc to już jest duża historia naszego miasta budżetu. Rzeczywiście on też się zmieniał na przestrzeni tych kilku lat, gdzie na początku chociażby kwotowo była kwota 1 miliona złotych, dzisiaj to jest niespełna 7 milionów złotych.
Zmienia się też kształt głosowania.
Tak, tak. Dzisiaj pierwszy raz głosujemy tylko drogą elektroniczną, więc osoby, które też może nie do końca sobie radzą w ten sposób oddać głos, to też zapraszam, bo wcześniej zapowiadano to, że w Nowym Parku będą właśnie odbywały się takie punkty pomocy dla osób, które mogą oddać przy pomocy urzędników głos w tej sprawie.
Jeżeli ktoś, dzisiaj od 12 do 17.
Do 17, tak. Jeżeli ktoś tutaj ma problem, być może nie ma odpowiedniego sprzętu, to można też tam się udać i oddać swój głos. Głosują mieszkańcy Gorzowa od 13 roku życia, oddają 4 głosy na zadania ogólnomiejskie, na oświatę, na rejony w naszym mieście, więc warto zapoznać się z tymi inwestycjami. One są też na stronie internetowej podane. Z każdego okręgu na pewno ktoś znajdzie taką inwestycję, która będzie dla niego ważna, więc myślę, że warto oddawać i przyczyniać się do tego, żeby zmieniać tutaj sąsiedztwo swoje, chociażby w rejonie, żeby poprawiała nam się chociażby infrastruktura, czy parki, czy też różnego rodzaju przedsięwzięcia sportowe, czy kulturalne, bo tutaj też mówimy o zadaniach miękkich, nie tylko tych twardych. Wiele rzeczy w tym
miękkie
budżecie.
Miękkie są może jeszcze bardziej ciekawsze, bo to są spotkania osiedlowe.
Z mieszkańcami, pewnego rodzaju integracja. Warto powiedzieć też, że w tym budżecie mamy ponad 130 zadań, więc to też na pewno nie jest taka mała ilość, chociaż dużo było też zgłoszeń, bo część zadań nie spełniało warunków. Bodajże ponad 180 zadań było zgłoszonych pierwotnie. Widać to zaangażowanie właśnie, dlatego myślę, że warto utrzymywać i kontynuować budżet obywatelski, chociaż dziwię się, tak jak tutaj mówimy, że wszystkie samorządy to mają, to jednak nie wszystkie, bo Zielona Góra w tym roku zrezygnowała z budżetu obywatelskiego. Nie wiem dlaczego, nie znam okoliczności. Myślę, że w Gorzowie takiego momentu nie będzie, żebyśmy rezygnowali z tego budżetu obywatelskiego.
Patryk Broszko, Gorzów Plus. Zmienia się także forma realizacji budżetu obywatelskiego. Ma być większa współpraca pomiędzy realizującymi, a tymi, którzy wymyślili inwestycje, bo nie wszystkie inwestycje szły po myśli tych, którzy jakby stworzyli ten pomysł.
Panie rektorze, może zacznę od tego, że muszę przyznać, że nie lubię akurat tego etapu budżetu obywatelskiego, bo zawsze jako radny miasta staję z takim rozdartym sercem, na którą inwestycje, chociażby z mojego okręgu, tak, z Zawarcia i z Zakanala, gdzie jest ich mnóstwo i wiem, że każdy z mieszkańców chciałby te inwestycje.
Czyli pan ma problem osobiście, którą
zawsze
wybrać?
Zawsze mam problem, którą wybrać, bo też później padają pytania mieszkańców, na którą inwestycję pan radny głosował.
I który nigdy, chodnik na przykład, tak?
Nigdy nie ujawniam tego, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Tym bardziej, że ta rola radnego w tym budżecie obywatelskim, to jest to, co przed chwilą chociażby powiedział Radosław Wróblewski, czyli bardziej widzę siebie, jak i innych radnych na tych spotkaniach, gdzie pokazywaliśmy mieszkańcom albo dążyliśmy do tego, żeby zawierali konsensusy, znaleźli te złote środki przy wyborze listy, tak, czy danej inwestycji. Natomiast później, tak jak mówię, no jest rozdarte serce, bo nigdy nikt nie wie, którą inwestycję wybrać, tak żeby nikogo nie poszkodować, ale jest też myślenie, jak to zrobić, żeby na przykład do budżetu miasta niektóre inwestycje wpisać.
Miasto zresztą czeka na propozycje do budżetu miasta jeszcze.
Dokładnie tak, bo jesteśmy w okresie, gdzie te propozycje do budżetu miasta będą składane. Jeżeli chodzi o pana pytanie, to odpowiadając na nie, rzeczywiście, no, trzeba, jeżeli mieszkańcy wychodzą z inicjatywą danej inwestycji, to trzeba może nie w 100%, ale w możliwie jak największej ilości procent oddać to, zrealizować to, czego rzeczywiście oczekują mieszkańcy.
Ale nie zawsze tak jest. No, słynny potworek, schody obok schodów, które powstały, tak? Jedne i drugie nowe.
Owszem, dlatego
w parku
dlatego zaciśnienie tej współpracy wydaje mi się, że przyniesie tylko korzyści dla realizacji tychże inwestycji, bo tak jak mówię, trzeba szanować to, że mieszkańcy chcą się udzielać, chcą skorzystać z tego uprawnienia do możliwości decydowania, tak, i możliwie jak najdalej odzwierciedlać ich żądania.
W czasach trudnych nie szkoda panu tych 7 milionów? W sensie, może trzeba byłoby dać je władzom miasta, żeby wykorzystały na coś konkretnego w czasach kryzysu.
Wie pan, gdyby te pieniądze...
Bo mówimy o drobniejszych inwestycjach czy o drobniejszych przedsięwzięciach.
Absolutnie. Od początku, kiedy mamy informację, że będzie mniej pieniędzy w budżecie miasta przez koronawirusa, to od początku stoję na stanowisku, że małe inwestycje nie mogą ucierpieć na rzecz dużych inwestycji. Dlaczego? Chociażby dlatego, że te małe inwestycje często są realizowane przez naszych lokalnych przedsiębiorców, a nic im tak nie zapewni płynności finansowej w tym trudnym dla nich czasie, jak właśnie realizacja tych inwestycji. I to jest też rola samorządu, nie tylko budżet obywatelski, ale też stawiam na te małe inwestycje ze względu na przedsiębiorców lokalnych, którzy mogą te inwestycje realizować. Bo nie oszukujmy się, żadne przedsiębiorstwo z Warszawy nie przyjeżdża realizować nam małych, drobnych inwestycji tutaj w Gorzowie, tylko robią to lokalni przedsiębiorcy.
W dzisiejszych czasach jest to możliwe, ale oczywiście dobrze jest stawiać na swoich. Tu stawiamy kropkę, ale o dużej inwestycji będziemy rozmawiać. W jednym z budynków na terenie poszpitalnego kompleksu przy ulicy Walczaka powstanie ogromna regionalna serwerownia. Zbudowanie w Gorzowie banku danych pod nazwą Data Center. Przewiduje ją strategia rozwoju województwa lubuskiego. Mówił o tym w naszym studio wiceprezydent Gorzowa Rzeszowa do spraw rozwoju, pan Jacek Szymankiewicz. To jest inwestycja, która ma, która, nie wiem, zmieni oblicze Gorzowa, jeśli chodzi o cyfryzację. To jest przełom, jeśli chodzi o inwestycje tutaj w naszym mieście. Radosław Rudecki.
Ja myślę, że ona w znaczący sposób też przyczyni się do właśnie tego procesu, o którym wspomniał pan redaktor, ponieważ ona, przypomnę, że jest to inicjatywa tutaj przede wszystkim marszałka Marcina Jabłońskiego. Prace nad nią takie koncepcyjne już od dłuższego czasu trwają.
Niektórzy już zrezygnowali z nadziei, że powstanie to w Gorzowie, tak? Prezydent Szymankiewicz twierdzi, że wciąż.
Tak, to były takie obawy, ale jest to wpisane, jest to tutaj jednoznacznie postawiona sytuacja, sprawa, że będzie to w Gorzowie. Tak, takie centrum w tym momencie, ono też będzie takim łącznikiem między też innymi jednostkami samorządu terytorialnego, więc ono taki będzie miało szerszy zakres. Z drugiej strony też istnieje tutaj na przykład szansa na współpracę chociażby uczelni wyższych właśnie z tą jednostką, więc my powinniśmy też szukać takich rozwiązań, możliwości, które w tym momencie będą stwarzać jak gdyby nową rzeczywistość, nową jakość tego, co się dzieje już w świecie, co od dawna funkcjonuje i jest takie przyszłościowe. I jeżeli taka możliwość w Gorzowie się pojawia, to trzeba z tego jak najbardziej skorzystać. Miasto wiem, że tutaj też w tym obszarze podjęło współpracę właśnie z zarządem województwa lubuskiego. Wspólnie pewne rzeczy też były robione i myślę, że dalej będą robione. Teraz tylko kwestia jak gdyby znalezienia środków finansowych do końca na to i rozpoczęcia tego, więc ja myślę, że...
Czyli dwa duże znaki zapytania tak naprawdę, a nawet i trzy, bo nie wiemy, kiedy się rozpocznie w ogóle tworzenie inwestycji.
A jaka jest kwota tej inwestycji? No,
przypomnijmy, że mówimy w tym momencie też o perspektywie, nowej perspektywie finansowej, jeśli chodzi o budżet Unii Europejskiej.
Do 2030.
Przypomnijmy też, mówimy, tak jak pan sam redaktor zaznaczył, że ta inwestycja jest wpisana do nowego projektu strategii rozwoju województwa lubuskiego. Ona w tym momencie będzie procedowana do końca roku, więc jak ja tu mówię, kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstotliwością padania, więc przyjdzie czas i na realizację tejże to inwestycji, natomiast na dzień dzisiejszy według mnie te wszystkie kroki, które miały być do tej pory zrobione, zostały zrobione. Czekajmy po prostu na to, co będzie z tym dalej, monitorujmy to, ale dla Gorzowa pojawia się kolejna szansa, że powstanie nowa, ciekawa instytucja w naszym mieście.
Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Ma pan obawy? Bo to jednak perspektywa czasu bardzo duża.
Wie pan, ja jestem takim realistą chodzącym po ziemi, więc oczywiście cieszy mnie kolejna zapowiedź, ale przypominam, jest to kolejna zapowiedź. Dopóki tej przysłowiowej łopaty wbitej w ziemię nie zobaczymy, no to będziemy mogli o tym hipotetycznie rozmawiać tak jak w tym momencie. Mhm. Mam nadzieję, że rzeczywiście, nie wiem w jakim okresie czasu, bo proszę zauważyć, dzisiaj o tym rozmawiamy, ale nie wiemy ile na to będzie pieniędzy, bo nawet pewnie nie ma źródła finansowania. Jest to pewien super pomysł. Dobrze, że władze wojewódzkie oficjalnie przyznają, że ma być to w Gorzowie. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, ale perspektywa czasu też jej nie znamy. Znamy na jakiś dłuższy okres czasu, jeśli chodzi o najbliższą perspektywę rozdawania pieniędzy przez Unię. No i ja dzisiaj... Poza tym, że o tym rozmawiamy, no nie znam żadnych faktów, więc no pierwszy pozytyw jest, że rozmawiamy i że mówimy o Gorzowie, ale poza tym no trzeba czekać no i mieć nadzieję, że to się ziści. Ja przypomnę, no my jakiś czas temu, we wrześniu dokładnie 19 roku, przejęliśmy 250 hektarów od Instytutu Hodowli Roślin i właśnie poprzez COVID tak naprawdę zostały zatrzymane te wszystkie rozmowy, które już były prowadzone i określanie przyszłości, jeśli chodzi o inwestycje, jest dzisiaj trudne. I to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć.
Czyli sama lokalizacja to jeszcze za mało, tak? Bo to mówimy o kompleksie przy ulicy Walczaka.
Mimo, że my prowadzimy intensywne rozmowy, jeśli chodzi o ten teren, to też dzisiaj ja byłem większym optymistą, bo był jeszcze jeden czy dwóch inwestorów, ale dzisiaj ci inwestorzy jasno mówią, że sytuacja zmienia się tak szybko i tak nieprzewidywalnie, że czekamy. No, w styczniu może rzeczywiście ogłosimy, że pierwsze 50 hektarów ktoś nabędzie, żeby przygotować i uzbroić teren, ale te wszystkie procesy inwestycyjne, one dzisiaj się spowolniły i myślę, że mówiąc o tej inwestycji, poza tym, że cieszymy się, że ona może perspektywicznie być w Gorzowie, to tak naprawdę realnie przyjdzie nam poczekać na to.
Inwestorzy czekają, co wydarzy się jesienią, prawda? Myślę głównie. Patryk Broszka.
Panie redaktorze, dzisiaj opiniowanie tejże inwestycji byłoby przedwczesne, bo tak jak słusznie zauważyli moi przedmówcy, na razie jest to w fazie planów, może tak jakby deklaracji co do miejsca, gdzie miałaby powstać ta inwestycja, natomiast...
Science fiction czy nie?
Ciężko mi powiedzieć, bo ja mam za mało wiadomości na temat tej inwestycji. Ja nie wiem, jaka kwota jest tej inwestycji. Nie wiem dokładnie, jaką rolę miałaby spełniać ta inwestycja.
Wielkie bazy danych całego województwa mogłyby korzystać z niej.
Kto miałby być administratorem, beneficjentem
firmy.
Tego, tak? No, za mało mam informacji, żebym zabierał głos, a nie lubię, będąc niedoinformowany czy niekompetentny w danym temacie, udzielać się, bo to może być głupie w ostatecznym rozrachunku.
I to stawiamy kropkę, słusznie zresztą. Krzysztof Kochanowski.
Rzeczywiście można się, szanowni państwo, z tymi wypowiedziami zgodzić. Faktycznie jest to pierwszy krok do tego, żeby taka inwestycja mogła powstać. Pamiętajmy o tym, że jeszcze nie przyjęliśmy strategii, czy sejmik nie przyjął strategii województwa lubuskiego na lata 2030, więc to jest pewnego rodzaju jeszcze formalność przed nami, która musi być przyjęta. Rzeczywiście mamy to w gminnym programie rewitalizacji wpisane takie zadanie, czyli te dokumenty są spójne. I tak jak tutaj mówię, no to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy mogli się ewentualnie starać o to, żebyśmy pozyskiwać, żeby mogły być pozyskiwane środki na ten cel. Rzeczywiście nie ma też pełnej informacji do tego, jak to by miało wyglądać, komu to będzie służyło.
Z takiej ogólnej informacji można powiedzieć wszystkim.
Tak, tak. No cel dobry, ale nie wiadomo do końca jaki. Więc trudno też się odnieść jednoznacznie, czy faktycznie będzie to tak istotne i ważne. Mam nadzieję, że tak, bo rzeczywistość dzisiaj ta teleinformatyczna mocno się rozwija i faktycznie jeżeli będzie to serwerownia, która pomoże wszystkim, czy to właśnie też instytucjom powiatowym, samorządowym, wojewódzkim, połączyć w pewien tutaj punkt dostępu do pewnych informacji, przetwarzania informacji, to myślę, że to jest ważne. A resztę dowiemy się na pewno w przyszłości.
Jest lokalizacja i to jest jeden z konkretów tej całej sprawie. Druga część naszego spotkania po wiadomościach w Radiu Gorzów. Wtedy będziemy rozmawiać o instytucjach gorzowskiej kultury, o Filharmonii i o MOSie między innymi, ale także temat ogólnopolski, czyli o koalicji. Co dalej z koalicją w naszym kraju, koalicji rządowej. Wracamy po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Wracamy do naszej dyskusji. Przypomnę, w naszym studio Patryk Broszko, radny klubu Gorzów Plus, Krzysztof Kochanowski, Kocham Gorzów. Poprzez linię telefoniczną połączyliśmy się z Sebastianem Pionkowskim, przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości oraz Radosławem Wróblewskim, szefem klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście... No, taki kształt naszego spotkania to obostrzenia sanitarne. Robimy wszystko, co możemy, żeby móc rozmawiać w jak najlepszych warunkach, ale jednak obostrzenia sanitarne też muszą być tutaj brane bardzo pod uwagę. Panowie, witam po przerwie i teraz temat, którym chcielibyśmy się zająć, to gorzowska kultura. Miasto szuka dyrektorów Filharmonii i MOS-u. I teraz dwie bardzo ważne instytucje kultury. Panowie, jak sobie wyobrażacie takie postacie, które miałyby kierować właśnie tymi instytucjami? Krzysztof Kochanowski.
Można powiedzieć, że to są dwie najważniejsze, kluczowe placówki kulturalne naszego miasta. No rzeczywiście to jest wyzwanie przed miastem. Miasto ogłosiło konkurs na dyrektorów tych placówek. Rzeczywiście tutaj będą też potrzebne konsultacje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szukamy tylko w Gorzowie, czy szukamy poza?
Ja myślę, że trzeba szukać szeroko, tak? Mm-hmm. Trzeba rzeczywiście tutaj też ogłaszać i przekazywać tę informację dalej, że taki konkurs ma miejsce w Gorzowie. Do 15 grudnia tego roku kandydaci mogą składać dokumentację konkursową, więc myślę, że tutaj mam nadzieję taką bynajmniej, że miasto postawiło takie wymagania, żeby te osoby, które złożą dokumentację, no będą rzeczywiście miały tą poprzeczkę wysoko postawioną, tak, żeby jednostki kulturalne efektywnie i na wysokim poziomie kulturalnym tutaj ofertę nam przedstawiały w przyszłym czasie, więc myślę, że to potrzebne będzie doświadczenie dla tych osób szerokie, nie tylko w zarządzaniu, ale też myślę i z wykształcenia pokrewnego z tym, co będą te osoby później musiały robić.
Ale to także dobrze menadżerowie muszą być, prawda?
Dokładnie, bo to dzisiaj to są tego typu jednostki, gdzie, a szczególnie Filharmonia Gorzowska, gdzie to też powinna być taka osoba z takim instynktem menadżerskim do tego, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań kulturalnych. Pamiętajmy o tym, że jako miasto też dotujemy w dużej kwocie Filharmonii Gorzowską, ale to też nie wystarcza na to, żeby Filharmonia mogła realizować swoje przedsięwzięcia, więc musi też się na zewnątrz starać o pozyskiwanie innych źródeł finansowania w ramach swojej działalności. Więc tak jak tutaj pan zaznaczył, to też taka osoba z takim instynktem menedżerskim musi zostać wyłoniona. Mam nadzieję, że rzeczywiście dużo ofert wpłynie do Urzędu Miasta i rzeczywiście komisja konkursowa później na ostatnim etapie będzie miała duży wybór z kandydatów do tego, żebyśmy później rzeczywiście mogli mieć satysfakcję z tego, że te placówki będą dobrze działać.
A jeśli bym teraz poprosił pana o ocenę? Jak działają?
Wie pan co, myślę, że chyba nie warto cofać się do tyłu, tak? Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o Filharmonię Gorzowską, no to niestety i poprzedni pan dyrektor i poprzednia pani dyrektor, nie chciałbym tutaj oceniać tych osób w żaden sposób, natomiast w nie najlepszych okolicznościach rozstały się z tą placówką. Myślę, że chyba...
Spokój jest potrzebny, tak?
Spokój jest potrzebny, ale też podejście dwóch stron i urzędu, i miasta, i później też osób, które piastują te ważne funkcje, żebyśmy dobrze współpracowali na różnych etapach.
Sebastian Piekowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobrze, że te konkursy się odbywają. No rzeczywiście zawsze jest ten problem, bo ciężko jest wyłonić i znaleźć dobrego kandydata, bo ten kandydat musi mieć kilka cech. Pierwsza cecha to musi mieć doświadczenie w zarządzaniu, więc musi pokazać, że już gdzieś zarządzał, bo każdy z nas przecież kończy pewne szkoły i później zdobywa to doświadczenie zawodowe, a w Gorzowie byśmy chcieli mieć oczywiście jak najlepszych dyrektorów placówek kulturalnych. Zresztą w każdym mieście czy gminie, czy mieście wojewódzkim, każdy prezydent czy rada miasta chcieliby, żeby te instytucje były wspaniale zarządzane i osiągały sukcesy, więc naszym zadaniem jest przyłożyć rękę do tego tak, żeby ci kandydaci po pierwsze mieli motywację do tego, żeby zostać tymi dyrektorami.
A tutaj jest konkurencja na rynku, prawda? A tu jest konkurencja na rynku, jeśli chodzi o poszukiwanie.
Dokładnie, więc po pierwsze muszą znać się na kulturze, a po drugie mieć pojęcie o zarządzaniu. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że czy rządzi ta partia, czy rządzi ten prezydent. Takich kandydatów jest trudno znaleźć, którzy mają jedną i drugą cechę. Ja jako dyrektor najpierw oddziału, czy teraz pierwszy generalnego zastępca, jeżeli szukamy też na takie stanowiska zarządcze ludzi, no to też zawsze jest ten dylemat, bo musimy mieć te dwie cechy. Musi człowiek się znać na dziedzinie życia, którą będzie zarządzał, a po drugie musi mieć pojęcie o zarządzaniu.
A tutaj
będzie... Te konkursy się dobrze rozstrzygną i wyłonimy jak najlepszych kandydatów.
A znaczące będzie tutaj, nie wiem, rozpoznanie gorzowskiego rynku, czy może dobrze, rynku, przepraszam za to słowo, ale tak to kolokwialnie nazywałem, czy może po prostu świeże spojrzenie osoby z zewnątrz mogłoby tutaj, nie wiem, dodać trochę nowej energii?
Znaczy ja uważam, że większe znaczenie, czy to jest gorzowski rynek, czy to jest, nie wiem, warszawski rynek czy inny, nie ma to znaczenia. Jeżeli jest to człowiek, który zna się na kulturze, a jeszcze zarządzał w tej kulturze i miał pewne osiągnięcia, to czy to jest Gorzów, czy to są Katowice, czy to jest Rzeszów, nie ma większego znaczenia. Uważam, że powinien być to człowiek z tej wszechstronny, który po pierwsze umie współpracować, umie gasić konflikty, no bo
Trudna rola zatem.
W Gorzowie, jak dobrze pamiętamy, te konflikty były i, no i trzeba współpracować. I takiego człowieka trzeba znaleźć. No, mam nadzieję, że to się uda.
Patryk Groszka.
To, co powiedzieli moi przedmówcy, czyli osoba, która przede wszystkim będzie pasjonatem kultury, będzie miała odpowiednie wykształcenie w tym zakresie, ale też będzie łączyła w sobie cechy osoby, która będzie potrafiła zarządzać, przede wszystkim zarządzać niemałą kadrą pracowniczą i ewentualnie gasić jakiekolwiek konflikty, gdyby takie powstały, czy nawet malutkie tarcia, bo wiemy, że im większe przedsiębiorstwo, tym większe prawdopodobieństwo tego, że komuś coś nie będzie się podobało w sposobie funkcjonowania. Zawsze jak przychodzi nowa osoba, to wprowadza swoje nowe rządy.
Filharmonia ma takiego pecha, że rzeczywiście często się działo coś tam na szczeblach dyrektor, nie wiem, władze miasta, dyrektor, personel filharmonii.
To jest już kwestia też przeprowadzenia w ramach tego konkursu odpowiedniej rozmowy z danym kandydatem, jak on sobie wyobraża funkcjonowanie na linii chociażby Urząd Miasta, Filharmonia oraz wewnątrz, jeżeli chodzi o stosunki międzypracownicze w tej Filharmonii. Natomiast należy też, myślę, nie zamykać się na Gorzów, ale szukać osoby, która będzie miała już doświadczenie w prowadzeniu podobnych instytucji. No niestety my w Gorzowie nie mamy takich tradycji kulturowych, nie mamy szkoły z prawdziwego zdarzenia, która by wykształciła nam osoby w tym zakresie. Dlatego, no nie mamy kierunków po prostu. Dlatego wydaje mi się, że najprawdopodobniej będzie to osoba napływowa. Natomiast mieliśmy już osoby napływowe. Wiemy, gdzie szwankowała ta współpraca między miastem a tymi osobami napływowymi, które administrowały i tak jakby władały Filharmonią. Dlatego z tych wszystkich tarć, tych błędów należy wyciągnąć wnioski i tak sobie ukształtować tą współpracę na przyszłość, żeby takie sytuacje nie miały więcej miejsca.
Ja myślę, jeżeli mogę dodać, duże wyzwanie przed komisją konkursową, która będzie musiała się zapoznać z koncepcjami, które zostaną przedstawione przez poszczególnych kandydatów, a później też podpisanie kontraktu z władzami miasta. Myślę właśnie o tym dokumencie. To będzie ważne, żeby tutaj miasto postawiło określone cele dla poszczególnych placówek, dla dyrektorów, żebyśmy później na koniec, kiedy już dojdzie do końca kontraktu, mogli powiedzieć, że obie strony wywiązały się ze swoich obowiązków.
Panie redaktorze, jeżeli tak? Można tylko jedno zdanie, kończąc swoją wypowiedź, przepraszam Radku, należałoby też zapytać takiego kandydata. Na zasadzie, ma pan 5, 6 czy 7 milionów złotych do wydania w ciągu roku.
Da pan
jak,
radę?
Jak tak? Pan to widzi? Tak? Gdzie pan widzi możliwość pozyskania środków zewnętrznych?
Myślę,
tak?
że to jest, będzie to albo są, jest jedno z pierwszych pytań.
Bo to, akurat kultura i sztuka to jest coś, co mogłoby być workiem bez dna. To jest coś nienamacalnego, dlatego tak istotnym jest, żeby ten czynnik finansowy jednak się pojawił, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że w poprzednich latach bardzo często rozbijało się o braki finansowe w tychże instytucjach. Dlatego ten czynnik też musi wybrzmieć w rozmowie z takim kandydatem.
Radosław Rudecki, proszę bardzo.
Rzeczywiście to są ważne decyzje przed komisjami konkursowymi. Ja powiem tak, o ile Miejski Ośrodek Sztuki nie wywołuje tutaj jakichś emocji, obserwujemy jego działalność, jako radni też jesteśmy systematycznie zawsze zapraszani na wszelkiego rodzaju właśnie wystawy, wydarzenia związane z funkcjonowaniem MOS-u. O tyle Filharmonia Gorzowska wywołuje tutaj no, po prostu czasami kontrowersje. Przypomnijmy, że jest to najmłodsza instytucja kultury naszego miasta. Inauguracja Filharmonii miała miejsce w 2011 roku, czyli 9 lat funkcjonuje ta jednostka, a z obecnie panią Pisarewicz, która jest PO dyrektora, to już jest piąty dyrektor. No to rzeczywiście pokazuje,
że to jest gorące krzesło.
Najmłodsza instytucja kultury gorzowskiej, największa, jeśli chodzi o chociażby obiekt, najdroższa, a okazuje się, że tak naprawdę no, zbyt często następuje wymiana dyrektorów tejże to instytucji. I tu jest jak gdyby rzeczywiście klucz do znalezienia takiego rozwiązania, żeby w końcu znalazł się dyrektor, który z jednej strony będzie łączył te elementy właśnie zarządcze, menedżerskie, to nie ulega wątpliwości, ale też dyrektor, który sposób jakiś jednoznaczny, profesjonalny i bardzo dobry ukierunkuje rozwój właśnie artystyczny tejże to filharmonii. Tu koledzy wspominali na przykład właśnie o zespole muzycznym. Przypomnę, że dzisiaj są duże braki w tym zespole muzycznym, a ci ludzie, którzy przyjechali z zewnątrz z Gorzowa, tworzyć ten zespół. Oni są już gorzowianami. Oni tutaj mają rodziny, osiedlili się, mają mieszkania, wiążą przyszłość z naszym miastem. I powiem tak, być może, to jest moja taka teza, być może nie trzeba aż daleko szukać, ale ja obserwuję na przykład właśnie w jaki sposób pod kierownicą obecnie PO dyrektora pani Pisarewicz pewne rzeczy związane z funkcjonowaniem tej filharmonii zostały jak gdyby takie uciszone, wyprostowane. Więc też jak gdyby trzeba to brać pod uwagę.
Czyli jest ten okres stabilizacji teraz, wbrew pozorom.
Oczywiście, że filharmonia potrzebuje bezwzględnie spokoju, stabilizacji. To jest kwestia później też na przykład, kto powinien być właśnie dyrektorem artystycznym, bo to jest tak jak gdyby druga, najważniejsza po tym dyrektorze ogólnym postać w tejże to filharmonii. Być może też nie trzeba szukać daleko. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że myśmy w tej kadencji jako radni przegłosowali właśnie taką uchwałę, w której mówimy o powołaniu rad programowych do wszystkich jednostek kultury naszego miasta i też warto by było właśnie, żeby te rady programowe, Filharmonia ma taką radę programową i właśnie między innymi właśnie ta sytuacja, że to Filharmonii spowodowała, wywołała tą dyskusję takiego ciała o charakterze doradczo-opiniotwórczym i warto by było w tym momencie też tutaj stanowisko, zdanie tychże to ludzi wziąć pod uwagę. Więc naprawdę te konkursy są bardzo, bardzo ważne. O ile jestem spokojny o Miejski Ośrodek Sztuki, o tyle rzeczywiście myślę, że trzeba tutaj szczególną uwagę położyć na to, co zadzieje się właśnie w konkursie na dyrektora Filharmonii Gorzowskiej.
Będziemy o tym naprawdę mówić.
Naprawdę jest kluczowa instytucja i ja uważam, że jeszcze jest wiele do zrobienia, są tam rezerwy tak naprawdę duże i trzeba znaleźć, ja to proszę Państwa porównam to tak, jak właśnie obserwujemy Teatr Gorzowski. Dyrektor Tomaszewicz też przyszedł do nas z zewnątrz, ale już funkcjonuje tutaj kilkanaście lat. Został honorowym obywatelem naszego miasta i proszę zobaczyć, w jaki sposób on doprowadził do naprawdę wspaniałego rozwoju teatru
tu musimy postawić
i sztuki teatralnej w naszym mieście.
Dobrze, stawiamy kropkę.
I łączy właśnie te umiejętności zarządczo-menedżerskie.
Zmieniamy temat.
To jest bardzo ważne.
Okej, dziękuję bardzo. Zmieniamy temat ogólnopolski, bo tak jak wspomnieliśmy, do komentarzy politycznych nie brakuje a propos tego, co działo się w miniony weekend, w minionym tygodniu. Negocjacje w Zjednoczonej Prawicy zostały zawieszone w związku z sytuacją, jaką mamy w Sejmie. Jeśli nasi koalicjanci, czyli Solidarna Polska i Porozumienie, poskromią oczekiwania i zastosują się do decyzji kierownictwa, to będzie można do nich wrócić, powiedział w czwartek szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Co z tą koalicją? Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości. Sebastian Pienkowski. Jakie pan widzi scenariusze?
Ja myślę, że w prawicy są rozsądni ludzie, my się porozumiemy. Liczę na to, że to, co powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński, no nie może być tak, że mówiąc kolokwialnie, ogon ma chapcem. Prawo i Sprawiedliwość ma olbrzymią większość w klubie parlamentarnym i no i nasi koalicjanci, czyli Porozumienie czy Solidarna Polska, muszą zrozumieć, że pewne kompetencje otrzymają w nowym porozumieniu, ale nie będzie to wpływ na wszystkie sprawy, tak? I liczę na to, że rzeczywiście porozumienie, czyli pan premier Gowin to rozumie. I myślę, że za chwilę, w poniedziałek, wtorek również do stołu dojdziemy do porozumienia z panem Ziobro i ta koalicja przetrwa i podpiszemy nowe porozumienie. No i jest rzeczywiście pewien konflikt. On się unaocznił przy momencie głosowania ustawy, która dotyczy bezpośrednio mojej pracy.
Ochrony zwierząt.
I mam nadzieję, że za chwilę, mimo tych gorących emocji, bo trzeba to sobie jasno powiedzieć, nie są to łatwe rozmowy, ten konflikt zostanie zażegnany i będziemy mogli 3 lata kolejne poświęcić na ciężką pracę.
Czyli optymistycznie podchodzi pan a propos koalicji do poniedziałkowych rozmów?
Z tego co wiem, no, jest to pewna eskalacja tych rozmów, ale ale myślę, że te emocje opadną i wszyscy się porozumiemy.
Patryk Groszko?
Panie redaktorze, ciężko jakkolwiek zebrać tutaj słowo, znaczy zdanie, nie będąc członkiem żadnej partii politycznej, natomiast obserwując to z boku, no widać, że w Zjednoczonej Prawicy walka idzie na noże, bo jeżeli osoba ministra sprawiedliwości umarza postępowanie w zakresie katastrofy smoleńskiej, która jest, tak jakby to kolokwialnie mówiąc, wałkowana od lat przez partię rządzącą, no to pokazuje, że ta walka inaczej, że zostały wyciągnięte największe działa, największe wojska. Natomiast słysząc stonowany głos mojego kolegi, pana radnego Sebastiana Pińkowskiego, mam wrażenie, że skoro on jest tak spokojny o jednej Zjednoczonej Prawicy, to i jest to wypadkowa dla nas wszystkich, co w najbliższej przyszłości się zadzieje, czyli innymi słowy dojdą do konsensusu. Ja przypomnę, że historia polityki po 1989 roku pokazuje, że wszędzie tam, gdzie były koalicje, w pewnym momencie dochodziło do mniejszych lub większych tarć. I
myślę, że nie tylko w naszym
najczęściej,
kraju.
Dokładnie tak. No, tak jest ten system polityczny stworzony. Każdy chce mieć więcej do powiedzenia i dlatego powstają takie, nazwijmy to, niesnaski polityczne. Natomiast często historia pokazywała, że jednak dochodziło do konsensusów. Może nie w 2007 roku, kiedy PiS rządził z LPR-em i z Samoobroną, ale myślę, że i tutaj w tym zakresie Prawo i Sprawiedliwość na pewno wyciągnie wnioski z tamtej sytuacji i nie dopuści do tego, żeby ta Zjednoczona Prawica rozpadła się.
Krzysztof Kochanowski.
No rzeczywiście, szanowni państwo, widać, że ostatnie wydarzenia pokazują, że Zjednoczona Prawica zaczyna się dzielić, kłócić, dochodzi do pewnego rodzaju też zastraszania.
Zastraszania?
No tak, no. Kilkunastu posłów zostało zawieszonych w Prawie Sprawiedliwości, więc to tak też
mówimy
można
tutaj o dyscyplinie głosowania, tak, a propos ustawy.
No z tego, co czytałem, to też otrzymywały te osoby pewnego rodzaju informacje, że muszą tak głosować, a nie inaczej, więc jeżeli zagłosują inaczej, no to zostaną wyrzuceni. Także
dyscyplina klubowa.
Ale sposób przekazywania informacji, który ja przeczytałem, no był w taki sposób przeze mnie odebrany, także tutaj mogę też mieć do tego zdanie. No i nie wiem, czy to jest pokłosie, na pewno to jest pokłosie tej ustawy o ochronie zwierząt. Też na pewno rekonstrukcja rządu, która ma się odbyć, ma na to wpływ. Widać, że Zjednoczona Prawica, no, koalicjanci liczą na więcej, więc nie wiadomo, jak to się wszystko może zakończyć. I tutaj bym nie był, tak jak kolega Pińkowski jest optymistą do tego wszystkiego. Ja myślę, że różne scenariusze mogą tutaj się wydarzyć.
Za chwilę jeszcze adwokat Sebastian Pińkowski, Radosław Wróblewski teraz.
Jak to w polityce bywa, coś się kiedyś zaczyna i coś się kiedyś kończy. Być może to ten czas, a być może nie. Być może, tak jak kolega Sebastian tutaj wspominał, mimo tego eskalacji naprawdę mocnych pocisków, amunicja dużego kalibru pada w tym momencie w tych dyskusjach. Może akurat sobie Zjednoczona Prawica poradzi, może nie. Ja powiem tak, konteksty, które towarzyszą tym sporom, są niedobre, pokazują, w jaki sposób część obozu albo cały obóz Zjednoczonej Prawicy instrumentalnie traktuje państwo, instrumentalnie traktuje sprawy państwa. Tutaj mówimy co prawda chociażby o kwestii dotyczącej ustawy o ochronie zwierząt, ale proszę państwa, tak naprawdę wszystko zaczęło się od ustawy dotyczącej właśnie bezkarności urzędniczej w okresie COVID-u. To gdyby ta ustawa i te rozwiązania prawne zostały przyjęte, no to po prostu stalibyśmy się niemal bananową republiką. Więc tło jest głębsze. Przypomnijmy, że w 2005-2007 ówczesne władze rządzące, też Prawo i Sprawiedliwość, próbowało skonsumować przystawki, najpierw Samoobronę, później LPR. Nie udało się, rozpisano nowe wybory i teraz też jest ewidentna walka o przywództwo na prawicy. Zbigniew Ziobro wyczuwa swój moment, czuwa szansę dla siebie.
A Koalicja Obywatelska czuje szansę dla siebie w tym wszystkim, że kolejne wybory przed nami?
Nie ustępuje. Panie redaktorze, nie skończyłem jeszcze.
Proszę dokończyć.
Jarosław Kaczyński nie ustępuje. Jak to się mówi, chce utrzymać status quo. No to te słowa, to cytat pewno prezesa Kaczyńskiego, że ogon nie może kierować głową, no to też pokazuje, jaki jest stosunek głowy do współkoalicjantów. A więc ja na koniec tylko powtórzę. coś się kiedyś zaczyna, coś się kiedyś kończy. Niedobrze, że takiego rodzaju rzeczy się dzieją i że różnego rodzaju sprawy, sytuacje, chociażby wspomniana przez kolegę Broszko, kwestia katastrofy smoleńskiej, też jest i wiele innych takich rzeczy też są w tym momencie elementem gry międzykoalicyjnej.
Jak wygląda ta gra koalicyjna? Ad vocem, Sebastian Pienkowski.
Ja krótko dodam, że to zgodzę się z panem radnym Wróblewskim, że rzeczywiście niedobrze, że Zjednoczona Prawica ten konflikt pokazuje na zewnątrz. My powinniśmy rozmawiać we własnym gronie, tak jak to było przed tym posiedzeniem Sejmu. No niestety tak się nie stało. Ja na tym ubolewam, no bo oczywiście opozycja, każda opozycja w każdym kraju, nie tylko w Polsce, dąży do tego, żeby przejąć władzę. No i ja to rozumiem, bo że to jest na rękę opozycji i ubolewam na tym, bo jako członek partii rządzącej wolałbym, żeby to się odbywało w normalnych warunkach, czyli takich, jak to przez ten czas było, żeby rozmawiamy między sobą, ustalamy i ogłaszamy to na konferencjach, pewne ustalenia. No niestety nie udało się to, jak było to widać w poprzednim tygodniu. Mam nadzieję i tak jak powiedziałem, że mądrość naszych szefów partii zarówno Porozumienia czy Solidarnej Polski, jak i Prawa i Sprawiedliwości spowoduje, że rzeczywiście poświęcimy kolejne 3 lata na pracę.
No i a jeśli by się nie udało, to są 2 scenariusze, czy już tylko jeden?
No to podejrzewam, że będą wybory, bo to zawsze tak się kończy w polityce. To nie jest trudne do przewidzenia. Jeżeli ktoś...
Czyli nie rząd mniejszościowy.
Programu wspólnie. No rząd mniejszościowy tak naprawdę długo się nie utrzyma i moim zdaniem nie ma sensu go utrzymywać. No chyba, że jest przychylność tych partii, które by odeszły i chciałyby tego. No ale to jest krótkowzroczna polityka i moim zdaniem większego sensu nie ma. Ale myślę, że do tego nie dojdzie.
Zobaczymy, będzie ciekawie zatem, jeśli chodzi o przyszły tydzień.
Można jedno zdanie jeszcze, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo w latach 2005-2007 nikt tak naprawdę Prawu i Sprawiedliwości nie przeszkadzał w rządzeniu i mimo wszystko koalicja się rozpadła i teraz mamy podobną sytuację, bo opozycja mimo wszystko nadal jest bierna, a są pewne tarcia. I teraz ciekawe, jak oni z tego wszystkiego wyjdą. To jest dla, myślę, politologów bardzo ciekawy temat.
Poniedziałek, kolejne rozmowy. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Sebastian Pienkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta.
Dziękuję ślicznie i zapraszamy do Santoka.
Już za chwilę się tam wybieramy. Patryk Braszko, radny Klubu Gorzów Plus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze. Jedno zdanie prywatne. Moja siostra to kończy 30 lat, także wszystkiego najlepszego dla Sandy.
Przyłączamy się.
Krzysztof
Kochanowski.
Dziękuję w imieniu siostry.
Krzysztof Kochanowski, Gorzów. Kocham Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę. Miłego weekendu.
Ja również państwu dziękuję.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.